uważam, oczywiście można się ze mną nie zgadzać co do tej liczby, ale uważam, że przez dwa można pomnożyć jeszcze ten areał Ziemi. I tak dalej można, więc to całe rozumowanie jest w mojej książce na stronach tam 80., 90. I można dojść do tego wniosku bardzo skromnie, że w rękach rolników z Unii Europejskiej 5 lat temu znajdowało się w Polsce około 2,7 miliona hektarów, czyli 270 km na 100. I teraz tak, biorąc pod uwagę, że według zeznań samych dyrektorów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa nigdy nie było takiego popytu na polską ziemię, jak w czasie dwóch, trzech ostatnich lat, to ile, jak dalej jeszcze się posunął ten wykup, czy ta dzierżawa polskiej ziemi. Więc jeżeli było 2,7 miliona co najmniej 5 lat temu, to przy tym tempie wzrostu popytu, ja myślę, że co najmniej w tej chwili 5 milionów hektarów ziemi polskiej jest w dyspozycji rolników z Unii Europejskiej. I 5 milionów hektarów, żeby sobie to uzmysłowić, to jest połowa obszaru ziem odzyskanych i to jest 1/6 całej Polski. I można nawet powiedzieć, skoro my mamy 18,6 milionów hektarów użytków rolnych, że powoli się zbliżamy do 1/3, jesteśmy między 1/4 a 1/3 powierzchni rolnej Polski. Czyli to jest absolutny ogrom. I teraz tak, do tego trzeba dodać tych wszystkich ludzi, którzy nie są rolnikami z Unii Europejskiej, przede wszystkim Niemców, którzy ze względów oczywistych mają inne powody, aby się interesować tymi ziemiami, szczególnie odzyskanymi. I więc ci wszyscy ludzie, którzy są lekarzami, adwokatami, nawet robotnikami, którzy nie są rolnikami po prostu, też przecież wiemy wszyscy, ja też mam rodzinę na ziemiach odzyskanych, my wszyscy wiemy od lat, że oni masowo wykupują domy, mieszkania, ziemię i tak dalej. W programie telewizji niemieckiej 3 lata temu właściciel Agencji Obrotu Nieruchomościami na Pomorzu, niejaki pan Chrzanowski, którego też cytuję w swojej książce, przyznał się w telewizji niemieckiej, powtarzam, w programie nakręconym, przygotowanym przez dziennikarzy niemieckich, że co 10. dom na Pomorzu już był wtedy w rękach niemieckich. To ile jest dzisiaj w ich rękach? A pod tymi wszystkimi domami, wokół tych wszystkich domów są przecież działki. Jeżeli ktoś już sobie kupuje domek na Pomorzu, to trudno sobie wyobrazić, aby nie spróbował sobie kupić jakiegoś pola, jakiejś działki. Co to jest dla mieszkańca Europy Zachodniej kupić sobie kilka hektarów w Polsce? To jest po prostu śmiech. On sobie zaoszczędzi, raz albo dwa nie pójdzie do restauracji i już będzie miał dobry kawałek ziemi w Polsce. Takie są niestety relacje dla nas. Więc jeżeli szacowaliśmy bardzo skromnie, że już 1/6 naszej powierzchni Polski była w rękach, w dyspozycji rolników zachodnich, to jakby jeszcze dodać tę ziemię w dyspozycji czy w posiadaniu innych mieszkańców Unii Europejskiej, nie tylko rolników, to do jakiego procentu polskiej ziemi dochodzimy? Do 1/4 może? 1/5? Nie wiadomo. W każdym razie do ogromnych obszarów. I to jest właśnie nasz dramat. Musimy wiedzieć, że jeżeli Polska, co nie daj Boże, wejdzie do Unii Europejskiej i może potem rozwiniemy ten temat, jak nie, to jest rozwinięty w mojej książce, skoro jednak większość tej powierzchni, o której wspominałem, to jeżeli chodzi o powierzchnię ziemi rolnej, to nie będzie te 5 milionów hektarów, większa część tej ziemi jest w dyspozycji rolników zachodnich w postaci dzierżawy. I to jest jeszcze nasza szansa. Bo jeżeli wejdziemy do Unii, wtedy w ogromnej większości przypadków ta ziemia już jest dzierżawiona od ponad 7 lat na ziemiach odzyskanych i od ponad 3 lat w reszcie Polski. Czyli po tych okresach, po których obcokrajowiec może ubiegać się o tytuł własności. Krótko mówiąc, w dniu wstąpienia do Polski, do Unii, ogromna większość tej ziemi na zawsze przepadnie nam, bo tego dnia obcokrajowcy, dzierżawcy do tej pory wystąpią o tytuły własności i je otrzymają. I ta ziemia nigdy już nie wróci w polskie ręce. To jest absolutna tragedia względem naszych dzieci, których my wydziedziczamy. Odnośnie ziemi odzyskanych, musimy też wiedzieć, i na pewno tu będzie dużo telefonów na ten temat, że Niemcy całkiem oficjalnie, od kanclerza Schrödera począwszy, przez ministra spraw zagranicznych Klausa Kinkera i tak dalej, oficjalnie kwestionują sprawy własności, kwestionują układ poczdamski. Mówili to publicznie, to jest napisane w wielu, wielu miejscach. I więc skoro Niemcy zgromadzili już kilka milionów aktów o wywłaszczeniu, w samym Bayreuth jest ich 600 tysięcy, myślę, że w sumie, już nie pamiętam, jest tam kilka milionów. W każdym razie pamiętajmy, że związki wypędzonych Niemców zrzeszają 2 miliony ludzi i że oni przedstawiają populację wypędzonych ich spadkobierców oscylującą między 15 a 16 milionami ludzi. Oni to sami podają, te liczby. Czyli jeżeli jeszcze dodać tych wszystkich Niemców niewypędzonych, nie spadkobierców ich, ale sympatyków, który no, stanowi większość Niemców, no to widzimy, co nam zagraża. Po prostu Polacy muszą być świadomi jednego. Na ziemiach odzyskanych ci, którzy mają akty wieczystego użytkowania, jak tylko Polska wejdzie do Unii, co nie daj Boże, powtarzam, zostaną wyrzuceni przez Niemców, którzy mają tytuły własności. I tu nie ma żadnej dyskusji. A ci, którzy mają jakieś tytuły własności, niestety będą musieli się procesować, bo Niemcy też przejdą z tytułami własności. I kto wygra, będzie można potem o tym rozmawiać dłużej, ale według mnie nie ma żadnej szansy, aby Polacy to wygrali. Także możemy się przygotowywać do fali wypędzeń Polaków z ziem odzyskanych. I ci Polacy, nie bądźmy egoistami, my, którzy mieszkamy na przykład w centralnej Polsce, czy we wschodniej Polsce, my to też odczujemy, bo oni przyjdą tutaj za chlebem, za dachem i pogłębi się kryzys bezrobocia, pogłębi się kryzys mieszkaniowy. My jesteśmy wszyscy solidarni. Nie mamy prawa dać się skrzywdzić w taki sposób. Trzeba naprawdę realnie się patrzeć na traktaty, na układy sił, na potęgę pieniądza i nie trzeba naprawdę utopijnie się na to wszystko patrzeć. Kończę, bo już czas minął. W każdym razie przed takim obliczem stoimy, przed obliczem prawdziwej katastrofy, według mnie. Także dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ja przypomnę, że w studiu Radio Maria gościmy panów doktora Filipa Adwenta oraz pana posła Antoniego Mężydło z Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiamy na temat Unia Europejska, a Polska Ziemia. Mówił pan doktor Filip Adwent, a wcześniej oczywiście pan poseł Antoni Mężydło, i pan poseł chciał się jeszcze odnieść do wypowiedzi pana Filipa Adwenta. Bardzo proszę, panie pośle.
Ja myślę, że tutaj ja bym mógł się odnieść do całej tej wypowiedzi, ale ja bym chciał powiedzieć tylko może jedną, uzupełnić może niektóre sprawy, bo tutaj by myślę, że ta cała wypowiedź mogłaby wprowadzić słuchaczy w błąd. Na ostatnim właśnie posiedzeniu parlamentu plenarnym, gdy było trzecie czytanie właśnie tego projektu ustawy o ustroju rolnym, została wniesiona poprawka i ona została przegłosowana po burzliwej dyskusji, że z urzędu za darmo akty wieczystego użytkowania przechodzą w akty własności pełnej. Także to jest w tej ustawie, która została uchwalona i zdaje się, że jest konsensus tutaj wszystkich sił politycznych. Premier Cimoszewicz, który w początkowej fazie tej debaty raczej nie chciał się zgodzić, raczej kręcił, wywijał i tak dalej, w końcowej fazie dyskusji, bo ona stała się bardzo merytoryczna właśnie ze względu na te zagrożenia, o których mówił tutaj pan doktor, w końcowej fazie powiedział, że rząd nie jest przeciwny temu, żeby ta poprawka była uwzględniona w tym projekcie ustawy, i prawie wszystkie kluby, ja nie wiem w jakim, ale z druzgocącą przewagą została przegłosowana, także tą sprawę jakoś byśmy mieli za sobą. Również Prawo i Sprawiedliwość złożyła wniosek do laski marszałkowskiej o właśnie też administracyjnej zmianie aktów wieczystego użytkowania w prawo własności, i to miałoby się według naszego projektu odbyć też z dniem wejścia ustawy w życie, natomiast formalne wszystkie przepisanie tych aktów wieczystego użytkowania odbywałoby się po złożeniu wniosków przez tych użytkowników danych nieruchomości i z uwzględnieniem, to nie byłoby tak zupełnie za darmo wszystko, tylko z uwzględnieniem tych wszystkich ulg, które dotychczas obowiązują, ale one by było zrobione automatycznie, tylko sam fakt przepisu notarialnego następowałby na wniosek zainteresowanego. I jeszcze jedna sprawa o tych wszystkich szacunkach, o których tutaj pan doktor mówi. On to wszystko przeprowadzał dosyć płynnie, ale widać, że one nie opierają się na faktach, one opierają się na pewnej przesłance, o której tutaj pan doktor mówił, tych 200 tysiącach hektarów, która była we władaniu rolników holenderskich. To one były, zdaje się, dzierżawione, panie doktorze, tak mi się wydaje.
W większości
dzierżawione, a być może, że częściowo to był ten preceder, o którym ja mówiłem. To były pewne uchybienia kodeksu handlowego. Nie było tych zastrzeżeń, jeśli chodzi o nieruchomości rolne w kodeksie handlowym przy zbywaniu udziałów ani w poprzednim, ani w nowym kodeksie. Nie wiem, dlaczego ta sprawa została przemilczana. To jest po prostu dosyć zagadkowe, bo jest, można było ten preceder takiego nieuczciwego wchodzenie we władanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców ukrócić jednym krótkim zapisem w kodeksie handlowym, że zbycie udziału wszędzie zastrzeżenie albo akcji, jeżeli tam są nieruchomości, to wymaga zgody ministra spraw wewnętrznych i administracji, tak jak jest to przy obrocie nieruchomościami dzisiaj uregulowane w naszym prawodawstwie. Także tutaj ja myślę, że z tego pan wynosi, z tego, że Holendrzy posiadają 200 tysięcy,
posiadali
władali. 50 lat temu władali 200 tysiącami hektarów,
ponad.
Pan doktor tutaj w swoich tutaj rozważaniach szacuje, ile mogło być we władaniu Niemców, z tego ile mogło być we władaniu wszystkich cudzoziemców z Unii Europejskiej, że to następowało również i będzie następowało w następnych latach w podobnym tempie, więc myślę, że miałbym duże zastrzeżenia co do tych liczb, ze względu na to, że wszystkich nieruchomości we władaniu Agencji Rolnej Skarbu Państwa było ponad 4 miliony, chyba niecałe 4,5 miliona hektarów. Także jeżeli byśmy poszli tym tropem, to dochodzimy do 5 milionów hektarów, czyli to by wynikało, że już pół miliona hektarów sprzedały, albo ponad pół miliona hektarów sprzedali również polscy chłopi, co nie chce mi się wierzyć, bo uważam, że licząc tutaj się jednak z przywiązaniem polskich chłopów do ziemi, do tradycji, do patriotyzmu chłopów, jak również mieszkańców wsi, myślę, że są to szacunki grubo przesadzone. Chociaż milion hektarów, o którym ja mówiłem, a o tym się mówi dosyć powszechnie, szczególnie wtedy, kiedy rozmawia się z samorządowcami i rolnikami na terenach zachodnich, to wydaje się, że to już jest i tak liczba bardzo duża i prawie niewiarygodna i oczywiście ona tutaj w pewnym sensie podważałaby już tutaj suwerenność w tej dziedzinie.
Panie pośle, pozwoli pan, że jeszcze pan doktor Prowadzę się odniesie
więc,
do tego i zaraz potem już poprosimy słuchaczy.
Tak
jest, bardzo proszę.
Więc ja bym też chciał się mylić, niestety jestem przekonany, że jestem bliski prawdy, bo jeżeli sami Holendrzy, rolnicy 5 lat temu mieli już ponad 200 tysięcy hektarów, to jest niemożliwością, żeby wziąć wszystkich pod uwagę i przez kolej wszystkich rolników z Unii Europejskiej, szczególnie Niemców, i po 5 latach jeszcze tego wykorzystywania wszystkich możliwości nabywania polskiej ziemi, żebyśmy byli tylko na poziomie 1 miliona hektarów. Oczywiście bardzo żałuję, że tak nie jest, ale jest na pewno o wiele gorzej. I gdziekolwiek jeżdżę po Polsce, w zeszłym tygodniu byłem w Biłgoraju, w Lublinie, w Przemyślu, w Jarosławiu, wszędzie ludzie mi mówią, tu penetrują masowo i przede wszystkim Holendrzy i Niemcy i wszystko, może powiedzieć prawie wszystko, co się rusza, wykupują. Wszędzie tak jest. Nad samym Bugiem wiem o tysiącach hektarów wydzierżawionych przez Holendrów i proszę zwrócić uwagę na to, że polscy chłopi, ja absolutnie nie wątpię w ich patriotyzm, on jest na pewno o wiele większy niż w innych kategoriach Polaków, Niestety chłop głodny, rolnik głodny, jak ja mówię chłop, proszę, broń Boże się nie obrażać, ja to mówię z całym szacunkiem i te słowa są pełne godności w moich ustach. Więc chłopi polscy, rolnicy polscy, tak samo jak są głodni, muszą coś odsprzedać, żeby wyżyć. I znam tutaj w okolicach nawet Grodziska Mazowieckiego, gdzie mieszkam, takie miejscowości, gdzie już od 2-3 lat wiem, że niektórzy chłopi sprzedali swoje gospodarstwa Niemcom. Oczywiście nie mam dowodów pisemnych na to, ale to się wie, o tym się mówi i ja absolutnie w to wierzę. Niestety oni są do tego przymuszani, bo to jest cała polityka, która do tego ich przymusza. Teraz ja się bardzo cieszę, jeżeli faktycznie Polacy, którzy korzystali tylko z wieczystego użytkowania, będą uwłaszczeni. Tylko chciałbym być pewnym, że tam nie ma jakichś tam, powiem to, przepraszam, bo moje słownictwo polskie nie jest idealne, jakichś tam szwindli prawnych, kluczków prawnych, które może to jakoś unieważnią. W każdym razie, nawet jeżeli tak jest, to bym się jeszcze nie cieszył tak bardzo, bo nastąpi zderzenie dwóch tytułów własności, niemieckiego i polskiego wtedy. I wiadomo, że wszyscy Niemcy, spadkobiercy tych nieruchomości na ziemiach odzyskanych, będą chcieli je odzyskać. To jest całkiem ludzkie. Jak się komuś daje możliwość, to on z tej możliwości korzysta. I wtedy te sprawy trafią przed sądami europejskimi i wtedy dla mnie jest w 100% pewne, że to Niemcy wygrają, niestety. Słabemu się nie pomaga w tej chwili. Niemcy są do tego przygotowani od lat. Oni tak jak wszystko robią świetnie, wszystko doskonale, konsekwentnie, a my niestety jesteśmy bardzo niekonsekwentni w naszych działaniach. Zadajmy sobie tylko pytanie nawet. Co zrobi ten biedny Polak, który ledwo ma z czego żyć, jak przyjdzie Niemiec i będzie się chciał z nim procesować? Bardzo konkretnie podchodźmy do tego. Ten Polak nie ma czasu, aby się zająć takimi sprawami, bo on musi się troszczyć o napełnienie talerza dla swoich dzieci. On nie będzie miał pieniędzy, aby sobie wynająć usługi adwokata. I czy teraz ten adwokat będzie rzetelny, czy on nie będzie przepłacany przez drugą stronę, żeby sprawę załatwić niekorzystnie dla Polaka. To są wszystko rzeczy przecież, o których się mówi od lat. Ja mam wielu przyjaciół w Niemczech i to się otwarcie o tym mówi. To jest sprawa, która jest niestety przegrana. Jeżeli my wejdziemy do Unii, jeżeli my się podporządkujemy całkowicie prawu unijnemu, i tu więc będę może dalej przychodził do odpowiedzi na różne pana wypowiedzi z początku, żeby tu nie przyciągać, ale my nie mamy szans w tym kontekście. Absolutnie nie mamy szans i ja podkreślam, bo jestem głęboko do tego przekonany, niestety, i tym bardziej, że mam rodzinę na ziemiach odzyskanych, ci ludzie zostaną w ciągu 2-3 lat wypędzeni stamtąd. I to będzie największa tragedia po II wojnie światowej w Europie. Nie będzie litości, nie będzie zrozumienia dla tych ludzi, bo panowie, na zachodzie nikt go nie ma.
Panowie, myślę, że najwyższa pora, żeby dopuścić słuchaczy do głosu. Oczywiście, tak jak wcześniej umawialiśmy się przed tym programem, zarówno jeden, jak i drugi z panów będzie mógł się odnieść do każdego telefonu. Ja przypomnę, że temat naszych rozmów niedokończonych, Unia Europejska, a Polska Ziemia, jest to kolejna debata radiowa na bardzo ważny temat dla nas wszystkich, dla każdego Polaka. Gośćmi Radia Maryja są pan dr Filip Adwent oraz pan poseł Antoni Mężydło z Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszam już państwa do telefonowania do Torunia. Telefony kierunkowe do Torunia z całej Polski 056, dla mieszkańców Polski Północnej 655-23-55, dla mieszkańców Polski Południowej 655-23-56, i dwa numery telefonów dla słuchających nas poza granicami Polski. 655-23-33, 655-23-66, kierunkowy do Polski z Europy 0048, potem do Torunia 56, za oceanu 011-48-56. Czekamy na państwa telefony. Przypomnę, temat Unia Europejska, a Polska Ziemia. Pan dr Filip Adwent oraz pan poseł Antoni Mężydło, Prawo i Sprawiedliwość, gośćmi państwa i Radia Maryja. mikrofony. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wiekowane.
Witam Ojca, witam szanownych panów. Mam na imię Krzysztof, dzwonię z okolic tu Włocławka. Szanowni panowie, ja mam też jeden taki bardzo ważny aspekt tej sprawy. Panowie nie poruszyliście jednego takiego ciekawego punktu. Otóż jest, jak ja nazywam, taka grupa eurocwaniaków, którzy od dłuższego czasu wykupują już ziemię od tych rolników, którzy mieli jakieś problemy z bankami, którzy byli zadłużeni i którzy otwarcie wręcz mówią, że zarobią po wejściu Polski do Unii na spekulacji ziemią, na sprzedaży ziemi przybyszom z Zachodu. I osobiście znam dwóch, którzy mają takiej ziemi wykupionej od kilku lat, ludzie zresztą z miasta, kilkadziesiąt hektarów, a jeden ma już ponad 300 hektarów w byłym województwie szczecińskim. To są fakty. Oni liczą na tym, że zarobią. Niestety tacy ludzie są, o tym się w ogóle nie mówi. A z tego, co się orientuje, jest ich dość liczna grupa. Poza tym jest jeszcze jeden ciekawy szczegół. Otóż ja miałem przyjemność poznać pewnego pana Niemca, który ożenił się z Polką i co mnie troszeczkę nawet rozśmieszyło. Tylko po to, żeby w Polsce móc kupić ładny kawałek ziemi. To w okolicach Włocławka. Nie chcę już operować tej chwili, bo znam go osobiście. I gdyby to się zdarzyło z przybyszami ze wschodu, gdzie pewne problemy były, to nie było żadnych problemów. Ten pan pojął Polkę za żonę, młody człowiek zresztą. Zresztą on powiedział, że przeciętnego Niemca stać na to, żeby w Polsce kupić ładny kawałek ziemi. Każdego przeciętnego robotnika niemieckiego jest stać na to, żeby w Polsce kupić ziemię. Przepraszam, troszkę jestem może zdenerwowany, ale to są fakty. To są fakty, o których się w ogóle nie mówi. A warto było się nad tym zastanowić. Miałbym jeszcze wiele do powiedzenia, ale nie chcę zabierać...
Dziękujemy uprzejmie panu za ten telefon. Myślę, że zwrócił pan uwagę na bardzo ważny szczegół, który z panów pierwszy. Bardzo proszę, pan poseł Antoni Mężydło, Prawo i Sprawiedliwość.
My dostrzegając to, że istnieją ci eurocwaniacy, o których pan mówi, czyli tak zwani spekulanci na polskiej ziemi, to myśmy przygotowali właśnie ten projekt i postaraliśmy się go uchwalić jeszcze przed podpisaniem traktatu akcesyjnego. Ten projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego państwa i tutaj właśnie myśmy walczyli bardzo mocno, zresztą większość posłów z klubów prawicowych, jak i chłopskich optowała za tym, żeby było prawo pierwokupu sąsiedzkiego i jakiś tam zapis pozostał. Natomiast w naszym projekcie ustawy, który myśmy zgłosili już na początku 2002 roku, było wyraźnie zaznaczone, że sąsiad, do którego tam działka przylega, ma prawo pierwokupu. I wtedy, wie pan, to by się zapobiegło takim spekulacjom, o którym pan mówi, że się wykupuje duże połacie ziemi, komasuje się, starając się zgromadzić taki areał nieruchomości rolnych, który byłby atrakcyjny dla właśnie cudzoziemców, bo oni są zainteresowani wielkimi obszarami. Jak również w tym projekcie, w tej ustawie, którą przegłosowaliśmy w ostatni piątek, są zapisy takie, które będą zapobiegały wielkim koncentracjom i gospodarstwo rodzinne, wprowadziliśmy takie, przegłosowane zostały zapisy, że będzie ograniczone do 300 hektarów, natomiast w ogóle gospodarstwa inne do 500 hektarów, maksymalna powierzchnia ziemi. Ja myślę, że wtedy dla tych obcokrajowców bardziej atrakcyjne staną się tereny na wschód od Polski, szczególnie na Ukrainie Wschodniej, kiedy są tam znacznie większe i myślę, że tutaj w pewien sposób będziemy mogli ustrzec się przed tego rodzaju precederem. Myślę, że ta ustawa, jeżeli ona przejdzie jeszcze przez Senat i podpisze ją prezydent, spełni właśnie swoją rolę, jeśli chodzi o to, o czym pan mówił, czyli o spekulację polską ziemią, ale wszyscy sobie zdają sprawę, że do czegoś takiego dochodzi i dobrze, że w mediach możemy o tym mówić głośno, bo to będzie docierało do wszystkich parlamentarzystów i wiadomo, że będziemy starali się zapobiec takim precederom. Oczywiście to jest niedozwolone. Ziemia rolna ma znacznie szersze znaczenie. Ona nawet z punktu ekonomicznego jest więcej niż towarem, bo to jest dobro rzadkie, a dobra rzadkie mają swoje inne prawa i muszą mieć inne uregulowania, a nie mówiąc już o tym, jak funkcjonuje to w tradycji i w kulturze polskiej.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ja jeszcze tylko podziękuję za to, co pan powiedział, że na razie to jest projekt, a póki co żadne projekty ustaw nie obowiązują, obowiązuje to prawo, które jest uchwalone, a więc jeszcze Senat i prezydent, który już nie jeden raz zachowywał się tak, jakby mu na dobru Polski nie zależało.
Ale jak będzie trochę dobrej woli, to jest możliwe, że będzie to jeszcze podpisane 16, czyli przed, bo Senat w przyszłym tygodniu będzie pracował, także myślę, że istnieje taka możliwość. Przy dobrych chęciach ze wszystkich stron to istnieje możliwość, że będzie to uchwalone.
Dziękuję uprzejmie. Oby tych nie zabrakło. Bardzo proszę pan
doktor Filip Andrzej. Tak, więc sporo podpunktów. Po pierwsze, to jest prawda, że banki sobie przywłaszczają bardzo dużo nieruchomości. Jak różne firmy bankrutują, to pod zastaw były te nieruchomości, banki ich ogromne ilości przyjmują. I te banki są ogólnie bankami zachodnimi oczywiście. To prawda, że bardzo dużo ludzi również kupuje ziemię w celu spekulacji. Ja słyszałem o trzech lekarzach Żar czy Żagania, którzy kupili już sporo lat temu dużą ilość hektarów, nie ukrywając w ogóle, że oni mają zamiar to sprzedać Niemcom, jeżeli za oczywiście stosowną cenę, jeżeli Polska wejdzie do Unii Europejskiej. Więc to się wiąże z procederem mafijnym wręcz. Jest już, no słyszy się, że mafie też od dłuższego czasu kupowały ziemię w Polsce, czekając na ewentualnie wstąpienie Polski do Unii, aby tę ziemię sprzedać z wielką korzyścią dla siebie. I ten sam proceder, ponieważ pan poseł wspominał też o Ukrainie, odbywa się już na Ukrainie, gdzie wiadomo ludziom, że mafie kupują tam ziemię jeszcze piękniejszą od naszej i urodzajniejszą, aby ją wyprzedać w przypadku wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. A tak nawiasem mówiąc, ja bym się tak nie pocieszał tym, że może chęć kupienia ziemi na Ukrainie Wschodniej odciąży nas, bo po pierwsze żal mi jest dla Ukraińców, to jedna sprawa, a po drugie jestem przekonany, że ci, którzy są zainteresowani ziemią, są w stanie kupić równocześnie i na Ukrainie, i w Polsce. Także jeszcze inny punkt. Pan mówił o Niemcu, który wyszedł za, ożenił się z Polką. Już ponad 10 lat temu czytałem, że w Szczecinie można było sobie wziąć ślub z Polką za 5000 marek, aby potem kupować sobie ziemię. I jeszcze pan poseł wspomniał, że mogłaby obowiązywać taka zasada, że sąsiad miałby pierwokup. Dobrze, to już by był jakiś krok pozytywny, ale pamiętajmy, że i sąsiada można przekupić i podstawić, żeby kupił tę nieruchomość, na którą zerkamy. A poza tym to zainteresowanie rolników zachodnich wielkimi obszarami, no dobrze, niech farmerzy naprawdę zachodni, ci naprawdę farmerzy, podkreślam to słowo, się interesują szczególnie wielkimi obszarami, ale przecież są setki tysięcy ludzi, którzy z wielką przyjemnością sobie kupią, przepraszam za wyrażenie, za psie grosze, za jakieś minimalne sumy, kilkadziesiąt hektarów, żeby po prostu żyć no w luksusie, bo ziemia staje się w tej chwili luksusem. I ja wiem, że mnóstwo moich znajomych Francuzów, czy nawet Niemców, by jakby mogli sobie kupić, nie wiem, 30-50 hektarów za bezcen, to by to zrobili oczywiście. Choćby, żeby tam żyć, czy sobie tam jechać na wakacje. Także nie możemy tylko myśleć pod perspektywą wielkich obszarów. Nie, od najmniejszych do największych. Wszystko jest do wzięcia, po prostu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Wiem, że pan poseł chciałby się ustosunkować, ale panie pośle, odbierzemy telefon i potem jako pierwszy będzie z kolei mówił pan, a potem albo odwrotnie niż było ostatnio, więc najpierw pan Filip Adwent, a potem pan poseł, żeby na zmianę była okazja się ustosunkować do głosu i słuchacza.
Ja chciałem powiedzieć, że ja źle nie życzę Ukraińcom. No, tak
nie, no ja rozumiem. Ja wiem. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Nie wiem, czy poszło mi z Marii zawsze dziewica. Słucham bardzo uważnie i z tego już ryzyk, ponieważ jestem Polakiem, nie tylko księdzem, ale i Polakiem, dlatego myślę, że mam obowiązek też się odezwać, mając okazję taką. Otóż rzeczywiście tyle ojczyzny, ile ziemi. Tyle wolności, ile własności. To jest oczywiste, co nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że z biednym nikt się nie liczy. chyba liczą się najwyżej święci. A tych świętych na ziemi tak bardzo nie ma. Wielu, i zwłaszcza polityków, i tak patrzę na świat, również na Zachód, to raczej patrzą na to, co kto ma i jak od tego drugiego więcej wyciągnąć. Jak na tym, ta polityka liberalna i ta gospodarka liberalna. Tak. Gdzie mieć korzyść? Jak wyciągnąć? Jak to się nie liczy, to widzimy po świecie. Świat też tak. Jedni biją się o ropę, a mówią coś innego, inni biją się o ziemię, a mówią, że są terroryzowani i tak dalej. To warto zobaczyć i nikt się z tymi biednymi ludźmi nie liczy. Co najwyżej obiecuje im i sieje propagandę. Obiecuje, żeby uspokoić, żeby móc jeszcze więcej zagarnąć, żeby nikt nie przeszkodził tym wielkim. Tyle ojczyzny, ile ziemi. Pamiętamy te słowa Marii Konopnickiej. Chodzili tu Niemcy, chodzili odmieńcy i tak dalej. Obiecywali czerwieńce i chłopi byli mądrzy i nie sprzedawali. Placówka. Ta placówka z naszego wielkiego pisarza. I ta cała historia z rolnikami, i ona się powtarza. To wyrugowywanie, teraz powtarza się, ale miałem tylko jedno pytanie. Co robi, ponieważ jest tu poseł też, jest pan poseł, co robi PiS, co robi Platforma, co robią te ugrupowania szczeropatriotycznie SLD, ma pełne usta ojczyzny, pełne usta praw człowieka. Przecież tam niedawno byli wszystko proletariusze wszystkich krajów, łamszcie się, robotnicy i tak dalej. I co robią te partie, a szczególnie te, które nazywają się prawicowe? Tylu jest posłów, oni są utrzymywani, posłowie, za pieniądze narodu, z podatków narodu, a przeważnie najwięcej płacą i najwięcej konsekwencji ponoszą ludzie biedni. Co jest zrobione dla tych ludzi biednych, również w perspektywie przyszłości. Jak zabezpieczyć prawa ludzi, prawa rolników do ziemi? To nie jest żadną sztuką ludzi jeszcze uczynić biedniejszymi. My wiemy o tym. Unia Wolności, to mówiła, przedstawiciele Unii Wolności, ci najwięksi, mówili, że ponad 2 miliony gospodarstw rolnych musi być zlikwidowanych. Patrzymy na te przepiękne tereny polskie, chociażby wschodnia ściana. Patrzę, to nie tylko, to są bardzo gospodarni ludzie, bardzo zdolni ludzie, ale tam jest bardzo zdrowa rodzina, tam jest zdrowa wiara. Nie zapomnę, ostatnie rekolekcje, ksiądz biskup Stanisław Stefanek miał kazanie i byliśmy przepiękna miejscowość, parafia, i wiem, że to trwało na pewno ponad 2 godziny. Widziałem pełny kościół ludzi, człowiek przy człowieku. I między innymi były tam dzieci. Z przodu stało wiele dzieci. Patrzyłem na zachowanie tych dzieci. Te dzieci stały cały czas. Dzieci, małe dzieci. One, gdy pokazywałem, usiąść, żeby tu na tych stopniach, pokazywałem siedząc w czasie kazania księdza biskupa, pokazywałem, usiądź, bo ci nóżki bolą. I tak na odległość, a on tylko kiwał główką i nie. I stawał jeszcze bardziej na baczność. I zobaczyłem, mówię, pięknie wychowane dzieci. Piękna rodzina. Właśnie te tereny, tamta ściana, podlaskie, białostockie, te wszystkie tereny, tam to wszystko ma być zaorane, tam mają być lasy i tam będą polowania sobie robili panowie z zachodu, a po lasy będą naganiaczami, będą czyścibutami, tak powiedziałbym, jak Europy. Co robią te partie, żeby uchronić? Żeby Polska była silna, bo Polska jest na takim terenie, że może być silna. Jak tak patrzę, to i szef tej PiS-u mógł bardzo dużo zrobić. Był ministrem kiedyś. Ja nie będę mówił to o tym już, że o innych sprawach tam problem życia, problem podejścia do Radia Maryja, tam właśnie to ci towarzysze, ci ludzie z PiS-u, liderzy, powiedzieli, że my z KGB współpracujemy i odwołali tego. A to jest per transenam, tylko mówię, to nie jest istotne teraz. No to już nieistotne, że wstrzymali ekshumację z Jedwabnym i tak dalej. Ale jeżeli tak, jeżeli naprawdę kochają Polskę i Polaków, to co jest robione? Jakie ustawy? Jakie usiłowania ma? Ba, jaka polityka w mediach? Przecież te wszystkie ugrupowania mają wpływ na media i one występują w mediach. Jak jest wykorzystywane są media przez te ugrupowania, by uświadomić naród, co ich czeka. To może tylko tyle. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję. Ja przypomnę, że mówił ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Myślę, że wiele pytań było adresowanych tutaj do, przede wszystkim do pana posła. Bardzo proszę, panie pośle.
Odnosząc się do tego, co mówił ojciec dyrektor, to muszę powiedzieć, bo obracamy się w sferze dzisiaj ziemi, więc myśmy tutaj o tych problemach, o których mówiliśmy, myśmy przygotowali aż związanych z tym problemem aż trzy ustawy. Jedna to jest właśnie ta o obrocie ziemią rolną, druga to jest ustawa o zamianie użytkowania wieczystego na akty własności pełnej, i trzecia ustawa, która też się z tym wiąże, a był to problem poruszany właśnie przez pana doktora, to są ustawy antykorporacyjne, jeśli chodzi o zawody prawnicze. Ze względu na to, że pan mówił tutaj o tym, że zawód prawnik drogo kosztuje i wtedy w przypadku tutaj rozstrzygania niejasności, czy akty własności niemieckiej będą się liczyły, czy akty polskiej, to będą rozstrzygali prawnicy, a na dobrych prawników będzie stać raczej Niemców niż Polaków jako biednych. To my tutaj po prostu wyszliśmy z taką inicjatywą, żeby ten prawnik był dostępny dla Polaka, czyli żeby było więcej tych zawodów. Antykorporacyjne ustawy o notariuszach, o adwokatach i o radcach prawnych. Po prostu chcemy zrobić tańszą usługę prawną, ze względu na to, że spostrzegliśmy, że ilość pracowników, ilość adwokatów, notariuszy i tego systematycznie maleje i radców prawnych, usługi stają się coraz bardziej kosztowne, a przecież chcąc stworzyć państwo prawa, to trzeba liczyć się z tym, żeby te usługi były dostępne dla wszystkich obywateli i jest to nasza inicjatywa, która właśnie zmierza w tym kierunku. Chociaż jeszcze wtedy się nie ustosunkowałem, bo już nie było czasu do właśnie wypowiedzi pana doktora, to myślę, że jeżeli to będzie w księgach wieczystych, to księga wieczysta będzie dotyczyła danej działki, więc żadne prawo własności nie będzie miał, jeżeli to nie będzie użytkowanie wieczyste, bo jeżeli rzeczywiście jest użytkowanie wieczyste, to wtedy w księgach wieczystych figuruje obywatel niemiecki na przykład. Prawda? Natomiast jeżeli będzie to pełne prawo własności, oczywiście ja się zgadzam tutaj z panem doktorem, że to jeszcze nie jest sprawa przesądzona, zresztą ojciec redaktor, który dzisiaj prowadzi to nasze tutaj spotkanie i tą audycję, wyraził się już tutaj na ten temat, że sprawa jeszcze nie jest zakończona, jeszcze jest to faza projektu i może być zmieniona to albo podważone na przykład konstytucyjność i tak dalej. Tu istnieje rzeczywiście jeszcze sporo kruczków prawnych, ale jeżeli byśmy zmierzali tak prostolinijnie do celu, to ja myślę, że istnieje właśnie możliwość taka, że na tym polu mamy wielkie zasługi. Jeśli chodzi o obronę, bo ojciec dyrektor jeszcze odniósł się tutaj do obrony życia, i to również nienarodzonych i tak dalej, to muszę powiedzieć, że my byliśmy właśnie inicjatorami tej uchwały, która ostatnio została uchwalona w Sejmie o suwerenności Polski w dziedzinie kultury i właśnie tam ten problem został ujęty i myśmy próbowali jeszcze przeforsować poprawki, które zmierzałyby do bardziej radykalnej postawy, jeśli chodzi o obronę życia nienarodzonych. Dlatego no, trochę się dziwię takim zarzutom pod adresem szefa partii, ze względu na to, że właśnie szef partii przedstawiał tą ustawę. Natomiast jeśli chodzi o pracę ministra Kaczyńskiego, czyli Lecha Kaczyńskiego, dzisiaj to już jest honorowy prezes naszej partii, no to raczej kojarzy się wszędzie tutaj dobrze. Jego praca pozwoliła trochę naprawić, jeśli chodzi o te elementy sprawiedliwości, które były w kompetencjach ministra. Nie chciałbym mówić już statystykami, ale ogólny odbiór Lecha Kaczyńskiego, jego determinacja jako ministra sprawiedliwości w walce szczególnie z przestępstwami, zorganizowaną przestępczością i z tym, co wiąże się z powiązaniami władzy i przestępców, doprowadziły do tego, że został wcześniej usunięty z tego stanowiska, bo wiele spraw do końca jego urzędowania mogło ujrzeć światło dzienne. A później, co się z tym stało, to już wiadomo. Także w pewien sposób tutaj być może tutaj tłumaczę tą, ale również statystyki, jeśli chodzi o zmniejszanie się przestępczości w wyniku tych działań ministra Kaczyńskiego, można powiedzieć, że też przemawiają na korzyść jego urzędowania i była to raczej dobry okres w polskim sądownictwie.
Ja może jeszcze tylko jedno zdanie powiem, bowiem ojciec dyrektor bazuje na konkretnym fakcie, to znaczy jeden z panów Kaczyńskich, bodajże ówczesny minister sprawiedliwości, był zaproszony do radia, zgodził się, że tu przyjedzie, ale stawiał jeden warunek, żeby nie było rozmowy na temat aborcji. I stąd taki, a nie inny wniosek ojca dyrektora. To tylko mówię celem wyjaśnienia pewnego. Bardzo proszę.
Bo ja znam wiele wypowiedzi, zresztą publicznych wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który rzeczywiście zawsze opowiada się po stronie właśnie obrony życia nienarodzonych, po stronie moralności katolickiej. No jest po prostu bardzo mocno zdeterminowany w poglądach no naprawdę porządnego katolika, także ja tutaj się nie wstydzę za swojego szefa partii.
Dziękuję uprzejmie pan.
Ja mam tylko dwie króciutkie uwagi. Po pierwsze, jeżeli PiS faktycznie opracował takie, nie wiem jak to powiedzieć, takie projekty przynajmniej, że wskutek których prawnicy byliby bardziej dostępni dla Polaków, no to czy mam zrozumieć przez to, że PiS spodziewa się problemów dla Polaków na ziemiach odzyskanych? A druga sprawa właśnie ta obrona życia, więc jeżeli pan Kaczyński jest takim zdeterminowanym obrońcą życia, to ja nie rozumiem tego parcia do Unii Europejskiej, bo co by się myślało, przez wstąpienie do Unii Europejskiej my płacimy składkę i z budżetu Unii, czyli z naszej składki idą pieniądze na fundusze aborcyjne, bo tak to trzeba nazywać, ONZ-owskie, które Unia Europejska finansuje i finansuje dodatkowo część, którą Stany Zjednoczone już nie chciały płacić i to piętnastka jednomyślnie zadecydowała o tym finansowaniu na miejscu Stanów. Czyli każdy z nas automatycznie poprzez swoje podatki brałby udział w finansowaniu zabijania dzieci nienarodzonych, a po drugie Unia Europejska jednak odblokowała 300 milionów euro na badania doświadczalne na nadliczbowych embrionach ludzkich, czyli kolejne w sumie tu są zabicia dzieci nienarodzonych i to na terenie już samej Unii. Także wchodzenie do Unii, zachęcanie do wejścia do Unii znaczy branie udział bezpośrednio w zabijaniu dzieci nienarodzonych, żeby tylko wymienić ten aspekt etyczny. Jest ich wiele więcej. Także tutaj ja widzę naprawdę jakąś nielogiczność, niekonsekwencję w postępowaniu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan poseł, odbierzemy telefon i potem będzie się mógł pan również ustosunkować do wypowiedzi pana doktora Filipa Adwenta. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam mojego ojca Jana, moje kochane Radio Maria, pana gościa i tego pana posła. nazywam się Czerwionka. Ja mam do tego pana posła jedno pytanie. Ja już jest w Niemczech 20 lat i jak ja słucham to, co się w tym polskim Sejmie dzieje, jak to jest możliwe, że panie pośle, że ta mafia czerwona, komunistyczna, która rządzi Polską, oni zawsze wszystko wygrywają. Jak to jest? Co wy tam w tym Sejmie robicie? Powiedzcie mi. Kiedy trzeba jakiego tam tego osła odwołać, to zawsze nie idzie, bo tam ktoś nie przyjdzie, ktoś tam zachorował, ktoś się rozchorował. Jak to długo to cygaństwo w tej Polsce będzie? Czy jesteście w stanie mi to odpowiedzieć?
Dziękuję pięknie panie Janie, pozdrawiam serdecznie pana i wszystkich słuchających nas poza granicami Polski. Bardzo proszę, pan poseł.
Tak, więc ja najpierw odpowiem panu wprost, więc proszę pana, więc wydaje mi się, że tutaj trzeba zrozumieć te mechanizmy demokratyczne. Pan doskonale wie, większość ma właśnie koalicja rządząca. Przedtem SLD, UP z PSL-em to była znakomita większość i oni przegłosowywali wszystko. Właściwie my nie mieliśmy wiele do powiedzenia. Rozstrzygał bardzo często niekonstytucyjność niektórych ustaw, rozstrzygał Trybunał Konstytucyjny. Właściwie wydawało się, że Sejm jest niepotrzebny. Znam projekty ustaw, które były w miarę konstytucyjne i w ostatniej fazie, w drugim głosowaniu została zgłaszana poprawka, która czyniła daną ustawę niekonstytucyjną i oni ją przegłosowywali, czyli były nawet niektóre kwestie, które nie były głosowane w czasie pracy. To główna praca polega na pracy w komisjach sejmowych, natomiast wystąpienia już w obradach plenarnych to po prostu są to przedstawienie stanowiska klubu czy dyskusja, która już nie jest tak powiedzmy twórcza jak praca w komisjach sejmowych i rzeczywiście to można powiedzieć, że im się to udawało. Natomiast teraz po zmianie, kiedy PSL zerwało koalicję, wydawało się, że my mamy większość, co jest niezupełnie prawdą, bo myśmy policzyli iloma głosami dzisiaj dysponuje SLD i okazuje się, że SLD znów ma w 460-osobowym Sejmie, ma 233 głosy. Z SLD razem głosuje partia Jagiellińskiego, PLD, partia Mojżesowicza, BLN i posłowie niezrzeszeni i razem, jak żeśmy ich policzyli przy głosowaniach nad wybraniem ministrów, najpierw Pola, a później Janika, to wyraźnie widać, łącznie z posłami nieobecnymi, szczególnie z SLD, że mają większość tutaj i to nie jest absolutnie koalicja i rząd mniejszościowy, czyli dzisiaj jest to już rząd większościowy, także tutaj naprawdę jest bardzo trudno nam kogokolwiek odwołać, bo taki był wybór demokratyczny w 2001 roku. No, dostali SLD, dostało duży mandat zaufania społecznego. Oni tego nie potrafią spożytkować ze względu na to, że nie potrafią zmienić rządu Leszka Millera, nie potrafią zmienić premiera. Uważam, że również demokracja, czyli ten mandat, który dostali dwa lata temu, niespełna dwa lata temu, no również ich zobowiązuje do czegoś. I jeżeli dzisiaj w sondażach rząd Leszka Millera ma bardzo małe poparcie, to uważam, że dla tutaj spraw publicznych oni powinni zmienić premiera. To już jest ich obowiązek. Natomiast my ich przegłosować nie możemy. Samo rozwiązanie Sejmu tak samo. Dzisiaj patrząc na to, że mają taką, a nie inną większość, no, są w stanie przegłosować wszystko i właściwie bez nich nic nie można zrobić. Taka jest konstytucja. Takie jest silne umocowanie dzisiaj tego gabinetu parlamentarno-rządowego.
Bardzo serdecznie dziękuję.
A jeszcze ja bym się odniósł może do tego, co tutaj w poprzednim, przy poprzednim problemie mówił pan doktor. Ja myślę, że takie insynuowanie, że jeżeli ktoś głosuje za Unię Europejską, to każdą to głosuje za wszystkimi wydatkami w tej Unii Europejskiej, bo Unia Europejska sfinansowała jakieś badania z embrionami i tak dalej, to myślę, że to jest nieuprawnione takie tutaj sugerowanie, bo w ten sposób można by wypaczyć właściwie całkowicie wszystkie problemy związane z Unią Europejską. Ja tłumaczyłem, że po prostu nawet jeśli chodzi o te sprawy związane czy z badaniami, czy z życiem, czy z aborcją, czy w ogóle z kulturą, to twierdziłem, że my możemy wnieść tutaj coś nowego do Unii Europejskiej ze względu na to, że tam przez pewne rozluźnienie procesy te obyczajowe posunęły się no, w niebezpieczną stronę. My, mając dosyć tutaj zdrowe zasady jeszcze, jesteśmy społeczeństwem mało zmanierowanym, pod tym względem myślę, że możemy wnieść tutaj coś nowego. I ja nie uważam, że trzeba za wszelką cenę unikać zła. Czasami ze złem trzeba walczyć. Ale nasza motywacja do tego, żeby popierać Unię Europejską, ma bardziej zasadnicze uwarunkowania. Myśmy to, ja to mówiłem już wcześniej, ale może niezbyt wyraźnie. My po prostu to warunkujemy naszą pozycją tutaj polityczną i ewentualnie wykorzystaniem szans gospodarczych, bo takie szanse są. Ale do tego jest potrzebny jednolity front tutaj wszystkich Polaków, również tych, którzy są dzisiaj sceptykami czy przeciwnikami. Ja myślę, że te demokratyczne wybory, których dokonamy, czy to w referendum, czy później w głosowaniach w parlamencie, chociaż wszystko wskazywało na to, że kilka miesięcy temu, jeszcze przed tym kryzysem rządowym, który jest naprawdę bardzo głęboki, on może odegrać negatywne tutaj znaczenie, jeśli chodzi o referendum, bo lepiej byłoby wejść do Unii Europejskiej w wyniku wygranego referendum, a nie w wyniku decyzji parlamentu, gdy frekwencja nie dopisze. I to z wielu względów, również takie względy psychologiczno-socjologiczne by wskazywały na to, że wtedy szanse Polski